Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Audycja Masz prawo w Polskim Radiu Białystok. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przepisach związanych z hulajnogami elektrycznymi. Co jest w nich dobrego, co złego? Mówię o przepisach, nie o hulajnogach. I kto i gdzie powinien takimi, albo może takimi hulajnogami jeździć? O tym wszystkim dzisiaj w audycji Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
A gościem audycji Masz prawo w Polskim Radiu Białystok jest Mirosław Oliferuk, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora i witam serdecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy.
No i wieloletni dyrektor WORD-u, można też powiedzieć, że specjalista z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Panie dyrektorze, jak się panu podobają elektryczne hulajnogi?
To wbrew pozorom nie jest takie proste pytanie, albo inaczej, na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Dobrze, że są. Natomiast to, co się z nimi dzieje i opis ich w naszym systemie prawnym nie do końca powoduje, że poruszanie się tymi hulajnogami jest po prostu bezpieczne.
Bo jeżeli chodzi o zwykłe hulajnogi, takie, gdzie tradycyjnie odpychamy się nogą, one też są jakoś uregulowane przepisami?
Nie, co do takich hulajnog nie ma żadnych takich bardzo konkretnych przepisów, jak do hulajnog elektrycznych, bowiem musimy pamiętać, że wcześniej i hulajnogi elektryczne też były w cudzysłowie rzucone na swobodne wody. W 2021 roku uchwalono ustawę hulajnogową dotyczącą są stricte hulajnog elektrycznych i to one właśnie bardzo precyzyjnie określają to, kto może tymi hulajnogami jeździć, gdzie może tymi hulajnogami jeździć, jak ta hulajnoga powinna z definicji się prezentować. To znaczy ustawa ta spowodowała między innymi, że z naszych ścieżek rowerowych zniknęły w mojej ocenie pseudo hulajnogi.
To znaczy jakie hulajnogi?
Na przykład hulajnogi, które tak de facto były motorowerami.
Bo miały siedzisko.
Tak jest, dokładnie. Miały siedzisko i ludzie, którzy się nimi poruszali, dotyczyło to generalnie starszych osób, bardzo sobie to w swoim czasie chwaliły. Natomiast od 2021 roku hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, kierownicą, bez siedzenia i pedałów.
Jasno jest to sprecyzowane.
Bardzo precyzyjnie. Konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego, czyli przez jedną osobę, która na tym pojeździe się znajduje. Wbrew pozorom jest to dosyć precyzyjny opis pojazdu. Co prawda nie odnosi się on do warunków technicznych,
o tym jeszcze dojdziemy. Tak, bo to jest
pewnie
skomplikowana sprawa.
Bo to jest tak. Natomiast ten przepis spowodował, że zniknęły, przynajmniej teoretycznie, z naszego obiegu te właśnie hulajnogi quasi-motorowery, bowiem nie było tak zwanego, że prawo nie działa wstecz w jej przypadku. To znaczy, z chwilą wejścia w życie ustawa nie zalegalizowała te pojazdy, które wcześniej...
Tylko po prostu zabroniła.
W przeciwieństwie do rozporządzenia, o którym będziemy mówić, mówię o warunkach technicznych.
To przejdźmy teraz po kolei przez ten cały proces. Zacznijmy od tego, kto może jeździć hulajnogą elektryczną.
No właśnie. Hulajnogą elektryczną mogą jeździć osoby w wieku od 10 do 18 lat. To jest podstawowy przepis.
Znaczy mogą też starsze oczywiście.
Mogą oczywiście starsze, ale ja mówię o tym, bo starsze mają trochę inne uwarunkowania w sensie tego, co powinny ze sobą posiadać. Otóż starsze osoby nie muszą posiadać żadnego dokumentu, które by potwierdzało ich kwalifikacje. W przypadku osób
od 10 do 18
roku życia wymagana jest albo karta rowerowa, albo prawo jazdy kategorii AM, A1 lub B1, czyli motorower i te pozostałe kategorie, tak zwane lekkie kategorie motocyklowe, oraz kategoria T. Dla osób, które przekroczyły 18 rok życia, nie jest wymagany żaden dokument, żadne poświadczenie, te, o którym mówiłem wcześniej. To jest w mojej ocenie, to zresztą podobnie jak z kartą rowerową. Karta rowerowa jest obowiązkowa do 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia
już nie musimy mieć.
Chociaż to rzadkość na naszym rynku. Mogą być osoby, które nie mają żadnego prawa jazdy, a mogą poruszać się po drogach publicznych.
Bo mają 18 lat.
Bo mają
nigdy nie robiły karty rowerowej, tak żadnego jest. Testu. Bo nic. Tutaj warto też zauważyć, że najmłodsze dzieci muszą mieć 10 lat i więcej i muszą mieć kartę rowerową przynajmniej.
Tak. Przy czym tu jest jeszcze jeden ciekawy wyjątek. Mianowicie dzieci do 10 roku życia również mogą jeździć hulajnogą elektryczną, ale z jednym, a w zasadzie z dwoma warunkami. Pierwszy warunek to taki, że musi się to odbywać w strefie zamieszkania, a drugi warunek pod opieką osoby dorosłej. I tu chcę zauważyć ważną rzecz. Jeżeli dziecko nie ma 10 lat, nawet pod opieką osoby dorosłej, nie może jeździć poza strefą zamieszkania.
Chyba, że po prywatnym podwórku na odpowiedzialność
rodziców. Chyba, że po rodziców. Prywatnym, tak. I pewnie to się zdarza.
Ale też zdarza się, że widzimy dzieci, które nie wyglądają nawet na 10 lat i jeżdżą hulajnogą
elektryczną po mieście. To prawda. Z tych wszystkich uwarunkowań prawnych, o których mówiłem, bo to jest zapisane w prawie, najbardziej brak mi jednej rzeczy. Nakazu jazdy na hulajnodze w kasku.
Bo nie ma takiego obowiązku, nie ma takiego ani obowiązku. Na rowerze, ani na hulajnodze elektrycznej.
No właśnie, ja zawsze byłem orędownikiem zmiany prawa, jeżeli chodzi o rower. By też na rowerze trzeba było obowiązkowo używać kasku. Ale proszę zwrócić uwagę, na naszych drogach coraz częściej, gdy mamy do czynienia z rowerzystami, to rzadko spotykamy rowerzystów, którzy nie mają kasku. A już na pewno ten kask jest wtedy, kiedy mamy rodzinne wypady.
I często to aż tak wygląda karykaturalnie, że dziecko jedzie w kasku, a rodzice jeszcze bez.
Chociaż
powinni dawać przykład.
Oczywiście, ale czym skorupka za młodu nasiąknie? Na pewno dzieci, tych dzieci, które dzisiaj jeżdżą w kasku,
no to dość odległy proces niestety.
Będą jeździć w kasku niezależnie od tego, czy prawo będzie nakazywać.
Ktoś powie, ale no to przecież jest kolejny wydatek, że trzeba kupić kask, czy na hulajnogę, czy na rower.
Ten wydatek to żart, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest to coś nie mające żadnej jakby swojej ceny.
Z tym, że wypadki, które zdarzają się u nas, nawet taki wypadek całkiem niedawno, tydzień, dwa tygodnie temu, 2 15-latków na ulicy Mickiewicza, już pomijam fakt, że 2 na jednej hulajnodze wyskoczyli na tym podniesionym przejściu. Jeden z nich tak dość nieszczęśliwie upadł, że głową uderzył o asfalt i musiał trafić do szpitala. No i to nie trafia gdzieś w wyobraźnię, bo tutaj nawet nie przepis, skoro go jeszcze nie ma, ale edukacja i nawet zwykła rozmowa rodzica z dzieckiem by wystarczyła.
To prawda, bo tak płynnie możemy przejść do jakby jeszcze kolejnych zapisów, które nakazują określone zachowanie
tak,
właśnie.
Gdzie taka hulajnoga może jechać?
Gdzie może jechać i przede wszystkim to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że było na jednej hulajnodze wielu osób.
No to panie dyrektorze, ile osób może jechać na takiej hulajnodze?
Już z samej definicji hulajnogi wynika, że tylko jedna osoba może jechać na hulajnodze. Na tej hulajnodze nie wolno przewozić żadnych ładunków, ani też innych osób.
Ale na przykład plecak? To się
nie.
Jeszcze mieści?
Czy znaczy,
też...
jeżeli mamy go na plecach, to może
to tak. Ale nie możemy go sobie postawić
nie możemy go sobie
formie.
Tak postawić, żeby to było traktowane jako bagaż. No i oczywiście nie wolno nam holować żadnych innych pojazdów.
Czyli
bardziej.
Na przykład drugiej hulajnogi, która jest zwykła i nie ma napędu.
Dokładnie tak. Albo w której wyczerpała się bateria.
To teraz przejdźmy do tego momentu, gdzie można jeździć hulajnogą.
No
bo
właśnie.
Tutaj są różne szkoły. Hulajnogę zobaczymy i na ulicy, i na ścieżce rowerowej, i na chodniku. I na przejściu dla pieszych, i na ścieżce rowerowej, która się krzyżuje z ulicą. W zasadzie użytkownicy hulajnóg dość beztrosko podchodzą do rzeczywistości.
I to prawda, bo we wszystkich tych w tych wszystkich miejscach na drodze, i nie tylko, które pan redaktor wymienił, można jeździć hulajnogą.
Ale jest
czym,
ale jest ale.
Ale jest ale i przy każdym z tych przypadków jest to ale. Zacznijmy od tego, że co do zasady hulajnogą elektryczną możemy jeździć o ścieżkach rowerowych. I od tego trzeba zacząć. Jeżeli mamy do dyspozycji ścieżkę rowerową,
to jest nasz pierwszy wybór.
To jest nasz pierwszy wybór. Może się zdarzyć, że takiej ścieżki rowerowej nie ma, ale obok jest droga publiczna, to też możemy po niej jeździć pod jednym warunkiem.
Znowu jest ale.
No właśnie, znowu jest ale. Prędkość dopuszczalna na tej drodze nie może przekraczać 30 km na godzinę.
W Łomży tak próbuję sobie przypomnieć, gdzie są takie odcinki, czy fragment ulicy Wojska Polskiego kiedyś miał ograniczenie do 30, teraz ma do 40 km na
to
godzinę.
Raczej nie
Czyli
ma,
w Łomży
natomiast
chyba nie mamy takich odcinków.
Nie ma takich odcinków.
Większych dróg przy ulic
przynajmniej. Mało tego, przypuszczam, że tylko w przypadku, gdy są prowadzone jakieś roboty drogowe, to wtedy rzeczywiście takowe ograniczenia są. Ale przepis mówi, że owszem, można jeździć na
Czyli
drodze.
Na przykład w strefie ruchu możemy, bo tam jest tak, 30 na godzinę, no i z tej strefy.
Tak, tak, tylko że strefa ruchu też wiąże się, a w zasadzie strefa zamieszkania wiąże się ze swoimi pewnymi ograniczeniami, jeszcze większymi niż normalnie. No i jeżeli nie mamy drogi, którą możemy jechać, która
bo
w tej
jest ograniczenie prędkości,
tak
nie
jest,
mamy ścieżki rowerowej.
Nie mamy ścieżki, dopiero wtedy możemy jechać po chodniku.
No i tu mamy kolejne ale.
I tu mamy kolejne ale, mianowicie takie, że prędkość hulajnogi ma być zbliżona do prędkości pieszego.
Czyli 5, 6
Około 5 kilometrów. No maksymalnie 6, ale generalnie musimy wiedzieć jedno, że na chodniku pieszy ma pierwszeństwo. To my, jadąc hulajnogą, musimy zachować szczególną
ostrożność.
Tak, tak. Chodnik jest dla pieszego, nie dla osoby, która jedzie hulajnogą. Przypominam tutaj, bo być może nie wspomnieliśmy o tym wcześniej, że maksymalna prędkość hulajnogi...
To przejdziemy do tych warunków technicznych.
Tak,
tam jest 20 chyba kilometrów na godzinę. Ale tam tych obostrzeń jest jeszcze kilka, to jeszcze sobie
porozmawiamy.
A jak wygląda sytuacja, kiedy dojeżdżamy hulajnogą do przejścia dla pieszych? Możemy przejechać? Musimy przejść?
Od razu powiem w ten sposób. Jeżeli to jest przejście zespolone, czyli takie, na którym dopuszczony jest ruch pieszego i na którym jest
przejazd ścieżki rowerowej.
Tak, tak, dokładnie. Oczywiście możemy przejechać jadąc wyznaczonym torem dla ścieżki rowerowej. Natomiast jeżeli jest to tylko zwykłe przejście dla pieszych, musimy to zrobić, co powinni robić wszyscy rowerzyści, nam zejść z hulajnogi i ją po prostu przeprowadzić.
Jeżeli jedziemy ścieżką rowerową, taką hulajnogą i ona się krzyżuje przez takie przejście właśnie podwójne, gdzie jest też ścieżka, mamy pierwszeństwo tak jak piesi zbliżający się do przejścia, kiedy jedziemy
hulajnogą? Jeżeli jest przejście dla pieszych, nie, absolutnie.
Znaczy nie, jeżeli jedziemy tym wyznaczonym fragmentem, że jest ścieżka rowerowa, która krzyżuje się też z drogą i my jedziemy tą ścieżką rowerową zgodnie z przepisami, to mamy pierwszeństwo nad samochodem.
Jeżeli ścieżka rowerowa nigdy nie istnieje jakby samodzielnie, jeżeli jest, ona zawsze jest z przejściem. W związku z powyższym tutaj oczywistym jest, że mamy pierwszeństwo i pojazd powinien się zatrzymać. Największym problemem jest taka ścieżka rowerowa, a my skręcamy. Najczęściej
kiedy
w prawo.
Kiedy nie widzimy.
I wtedy nasza widoczność, jeżeli chodzi o tą prawą stronę, bo lewą widzimy, czyli to, co jest na wprost, dosyć dobrze. I tu wielki apel do tych, którzy jeżdżą hulajnogami, by brali to pod uwagę, że kierowca nie to, że chce wymusić pierwszeństwo.
On po prostu nie widzi. A czasami nawet ta ścieżka nie jest pod kątem 90 stopni, tylko jest pod takim jeszcze większym kątem,
gdzie
mamy ją z zapleców praktycznie.
To już praktycznie z zapleców i praktycznie nie widać kompletnie rowerzysty. Ja w takich przypadkach po prostu się zatrzymuję i
bardzo dokładnie trzeba się
dokładnie
obejrzeć.
Staram się obejrzeć tą ścieżkę rowerową.
Bo tutaj nie wszyscy, którzy jadą hulajnogą, pamiętają też o zasadach fizyki, że może mają pierwszeństwo, ale kiedy jadą z bardzo dużą prędkością, a to niestety się zdarza, że obserwujemy te hulajnogi, które jeżdżą zbyt szybko, o tym za chwilę powiemy, z jaką prędkością powinny się poruszać. Często jeszcze taka osoba jadąca na hulajnodze ma czapkę, kaptur, słuchawki, a nawet widziałem taką osobę, która jechała jedną ręką, a w drugiej trzymała smartfona.
I tu chciałem zwrócić uwagę, bardzo celne spostrzeżenie, czego właśnie jeszcze nie wolno robić. Przede wszystkim kierować hulajnogą, to dotyczy bardziej oczywiście osób dorosłych, pod wpływem alkoholu lub używek innego rodzaju, myślę o narkotykach.
No, chciałbym powiedzieć tylko dorosłych, ale niestety myślę, że ta starsza
młodzież... Boję się, że starsza młodzież też może czasami z takimi używkami mieć do czynienia. Ponadto nie wolno oczywiście korzystać z telefonu komórkowego w czasie jazdy. Zresztą za to są konkretne kary, które mogą dotknąć tych, którzy to czynią. Przy czym tu nie chciałbym wchodzić w
kompetencje
policji, ale przerażające jest to, że policjantom dużo łatwiej karać kogoś, kto już ma w cudzysłowie ponad 18 lat i to robi niż...
Bo to jest po prostu mandat, dziękuję,
tak jest,
do widzenia,
dziękuję.
Sprawę mamy
załatwioną.
Kiedyś,
nie wiem czy pan redaktor pamięta, stare, nie wiem, dobre czy złe czasy, kiedy żeśmy jeździli rowerami takimi najróżniejszymi.
Zwykłymi.
I policjant nas złapał, bo coś tam przeskrobaliśmy. To, co policjant robił? Wykręcał wentylki. I to była kara.
To była największa prewencja,
i to była
kiedy 5 kilometrów do domu trzeba było
dokładnie
iść. A jeszcze ja pamiętam tak stare czasy, że te wentylki wcale nie były takie proste do zdobycia.
To kolejna
rzecz.
To był długotrwały
zakaz poruszania się.
Na szczęście w moim przypadku wentylki zostawały, tylko powietrza w kołach nie było.
No, to i tak
natomiast rzeczywiście była to kara wyjątkowa i taka kara, która jakby przemawiała do wyobraźni i tego ukaranego.
A teraz sprawa się komplikuje, jeżeli taki kierowca hulajnogi nie ma 18 lat, albo komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na przykład ma 10 albo 11.
To prawda. Wtedy tak naprawdę nie można go ukarać. Sprawa najprawdopodobniej będzie na wokandzie sądu.
Rodzinnego
oczywiście. Policjanci są bardzo, bardzo sceptyczni co do karania. Stąd być może...
Bo oni po prostu nie mają narzędzi.
Narzędzi.
Inaczej, jest ale niedoskonałe.
Jest niedoskonałe, ale to narzędzie prawne jest niedoskonałe w mojej ocenie. Bo to trzeba byłoby prawo zmienić, żeby po prostu móc egzekwować przestrzeganie tego prawa.
I tutaj też to przestrzeganie prawa jest utrudnione w przypadku, kiedy mówimy o warunkach technicznych tych hulajnóg, więc przejdźmy do tego. Omówmy dokładnie, jakie warunki techniczne powinna spełniać hulajnoga, którą możemy jeździć po drogach publicznych.
To jest coś, co być może nie wszyscy wiedzą, bo to nie jest aż tak popularna wiedza, jak ta z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Otóż, to co powiedziałem wcześniej, hulajnoga nie może przekraczać 20 km na godzinę.
Nie może jechać szybciej.
Nie może szybciej jechać. Maksymalna szerokość hulajnogi, myślę oczywiście o tej kierownicy, to jest 0,9 metra. I tu akurat, jeżeli nie wszystkie hulajnogi, ale ten większość. Warunek spełniają. Kolejny warunek to jest długość hulajnogi elektrycznej, 1,4 metra.
No i tutaj
to
już
jest naprawdę...
Ale też nie wszystkie, bo te największe, najszybsze już mają większe koła i są długie. I
ale ja,
są potwory, tak.
Panie redaktorze, 1,5 metra to jest naprawdę, naprawdę...
Ja wiem, to jest kawał hulajnogi.
Kawał hulajnogi. I z reguły wszystkie raczej ten warunek spełniają. Warunek, który nie do końca wszystkie spełniają, to jest warunek masy. Masy. To jest 30 kg nie może hulajnoga przekroczyć. I tu, zresztą do tego przejdziemy później, bowiem możemy spotkać całkiem legalnie hulajnogi, które przekraczają 30 kg. Też nie można im odebrać możliwości poruszania się po drogach publicznych, bo cały czas mówimy o hulajnogach, które mogą się poruszać po drogach publicznych. Czyli ja to dzielę na hulajnogi normatywne i ponadnormatywne.
Czyli homologowane i niehomologowane.
Homologacja to za poważne określenie,
no też,
bo raczej bardziej to jest to
czy spełniają warunki, czy nie?
Dopuszczania do
masa. I tutaj mamy jeszcze jedno kryterium.
I tu mamy jeszcze jedno kryterium mocy. I powiem panu, dziwię się, że ustawodawca, w tym przypadku minister, nie uregulował tego zapisu, bowiem nigdzie nie ma, w rozporządzeniu o warunkach technicznych nie ma zapisu, które by określało, jaka może być maksymalna moc hulajnogi elektrycznej. Zresztą wiemy, że im cięższa hulajnoga, tym z reguły jest większa moc, a jak jest większa moc, to musi być większa bateria, a jak jest większa bateria, to jest większa masa i błędne koło się zamyka. Być może dlatego nie ma uregulowania dotyczącego mocy. Co prawda, czasami w internecie można spotkać takie zapisy mówiące o 250 W, ale to na pewno nie jest wymóg prawny.
Tutaj większym problemem chyba jest to, że nawet ograniczenie prędkości to jest często rzecz do ominięcia kombinacją przycisków na hulajnodze i podczas kontroli ona może nawet tam podczas eksperymentu, gdyby taki się wydarzył, jechać maksymalnie 20 km na godzinę, a potem wstukujemy magiczną kombinację klawiszy, dwa razy ten, raz ten i nagle mamy odblokowaną i hulaj dusza piekła nie ma.
Tak, to prawda. I dlatego też to chciałbym powiedzieć o jeszcze paru elementach, które hulajnoga powinna posiadać. Ta, która
jest dopuszczona.
Czyli myślimy o 1 stycznia 2022 roku, bo to, o czym mówimy, dotyczy tychże hulajnog, tych, które zostały wprowadzone do obrotu. A więc światło z przodu pozycyjne barwy białej lub żółtej, z tyłu czerwony odblask, z boku co najmniej jeden odblask biały lub żółty, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. I to są takie rzeczy podstawowe, które są enumeratywnie wymienione.
Bardzo zbliżone do roweru.
Tak jest. Tu teraz się cofnę do tego, o czym mówiłem wcześniej, mianowicie, że możemy spotkać hulajnogi, które jeżdżą i które nie spełniają tych warunków. Dlaczego? Otóż rozporządzenie, które uregulowało, jak mają wyglądać te warunki techniczne dla hulajnogi normatywnej, takiego określenia, żeśmy się umówili używać, uważa się za spełnione dla tych hulajnog, które wcześniej były w obiegu, a z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia. To znaczy, jeżeli wcześniej to było nieuregulowane i ktoś taką hulajnogę nabył, czyli ustawodawca, czy w tym przypadku akurat minister, uważa za taką hulajnogę, która spełnia te wymogi, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.
Czyli wytwarza nam się ogromny chaos w tym momencie.
Znaczy, on za chwilę, w zasadzie ja nie wiem, czy już praktycznie jest niezauważalny, bowiem te hulajnogi umierają
śmiercią
naturalną i po prostu ulegają zużyciu i są wycofane z obiegu.
Ale tutaj też przechodzimy do tego kolejnego braku narzędzi albo niedoskonałych narzędzi kontrolnych, bo jak osoba kontrolująca hulajnogę na drodze ma sprawdzić na przykład, czy ona nie przekracza dozwolonej prędkości?
No właśnie. I tu się pojawia ten problem, który w zasadzie trudno rozwiązać w jakiś sposób
prosty.
No bo trzeba by było diametralnie zmienić prawo.
Przeglądy techniczne, rejestracje.
Tak jest, dokładnie, ale też dać jakieś specjalne uprawnienia policji. Bo przecież tak naprawdę nie ma najmniejszego problemu, żeby sprawdzić
miernikiem prędkości,
z jaką prędkością porusza się hulajnoga. Tylko to, o czym mówiłem wcześniej, cóż z tego, że będzie jechała 30 na godzinę, skoro tak naprawdę, jeżeli to dziecko ma 11, 12, 13 lat, tak naprawdę nic nie można mu zrobić. Policja ma z tym gigantyczny kłopot. Podejrzewam, że jedyne, co może zrobić, to mu tylko paluszkiem pogrozić.
Znaczy, no może, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, całą tą procedurę sporządzenia wniosku do sądu rodzinnego,
ale też
trzeba oddać sprawiedliwość policjantom, że oni naprawdę są bardzo, bardzo zajęci. Ja wiem, że nie ma mniejszych i większych czy gorszych lub lepszych wykroczeń, ale takie sporządzenie dokumentacji podejrzewam, że zajmuje masę czasu.
Jeden przypadek cały dzień albo i więcej przygotowania dokumentacji, bo ja rozmawiałem z policjantami, więc oni rzeczywiście...
No, więc też nie możemy mieć pretensji do policjantów.
Ale ja nie mam pretensji, ja tylko mówię o tym...
Znaczy mówię my jako krytykujący to, że... Bo
ja widzimy, nie krytykuję policji.
Ale ja mówię krytykujący to, co dzieje się, jeżeli chodzi o osoby, które jeżdżą hulajnogami, bo tak. Być może jest to też niewielki procent, ale ten procent najbardziej zauważalny, czyli tych zbyt szybko jeżdżących hulajnóg, osób, które jeżdżą po dwie, po trzy, też widziałem ostatnio na ulicy zjazdy w Łomży trzech zuchów, którzy jechali hulajnogą. Te osoby chyba najbardziej widać, bo też część osób, które jeżdżą hulajnogą dopuszczoną do ruchu, zgodną z przepisami, jeżdżą po prostu normalnie, mogą się na nas obrazić, ale po pierwsze omawiamy teraz przede wszystkim warunki techniczne, a tutaj zauważamy tylko to, że nie wszystkie spełniają swoje normy i mówię tutaj, my jako osoby obserwujące nie możemy mieć pretensji do policjantów, policjantek, że nic nie robią, bo robią, tylko też mają ograniczone możliwości.
Całkowicie się zgadzam. Policjanci robią dużo i robią to na tyle, na ile ich stać, w sensie
czasowym czy przepisami.
Ich liczebności. No przecież policjanci ruchu drogowego praktycznie w niezmienionym składzie muszą obsługiwać zdecydowanie więcej zdarzeń.
Co musiałoby się zmienić, żeby tutaj to bardziej uregulować?
Znaczy ja w ogóle, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące hulajnóg, to pierwsza podstawowa i najważniejsza zmiana to jak najszybciej wprowadzić zapis obowiązek jeżdżenia w kask.
I to jest najprostszy.
To jest najprostszy ruch, który praktycznie nie ponosi za sobą żadnych kosztów, jeżeli chodzi o państwo. Natomiast obywatel, no ileż taki kask może kosztować? 20, 30, 50
złotych?
Wcześniej
mówiłem, że ktoś zarzuci, że musi wydać pieniądze, ale kiedy ktoś jeździ skuterem albo motocyklem, to też go ustawodawca nie pytał, czy mu się obowiązek podoba, tylko nałożył obowiązek.
Nałożył obowiązek.
Trochę na siłę, ale w naszym interesie.
Ale dzięki temu obowiązkowi jestem pewien, że coraz mniej będziemy obserwować helikopterów medycznych, które lądują właśnie w wyniku wypadków i urazów głowy tychże dzieci, które
takimi hulajnogami jeżdżą. No to tu mamy ten pierwszy pomysł, czyli obowiązek jazdy w kaskach. A czy możemy zrobić coś z tą maksymalną prędkością?
Jeżeli chodzi o maksymalną prędkość, to tutaj należałoby wprowadzić na sztywno wymóg sprowadzania do naszego kraju hulajnog, w których nie można w sposób elektroniczny
odblokować
tej prędkości. Bo wiemy o tym, że prędkość 20 km na godzinę jest prędkością, która jest zablokowana elektronicznie.
To, o czym mówiliśmy, kombinacja klawiszy i jedziemy szybciej.
Wystarczy znajomość kodu. Często nawet te firmy, które sprowadzają, gdzieś tam przemycają ten kod, że można sobie samemu dowolnie odblokować ten ogranicznik prędkości. Więc tutaj, no nie jestem tutaj biegły w tych technicznych rozwiązaniach, ale wydaje mi się, że jakiś...
No to też jest kolejny aspekt techniczny, który można byłoby wprowadzić. I chyba najtrudniejsza zmiana, bo to już jest szereg przepisów dookoła, czyli możliwość ukarania w jakiś sposób takiego nieletniego kierowcy.
Tak, my mówimy teraz o takich zmianach sprzętowych, że tak się wyrażę.
Jeszcze w miarę prostych.
I są to w miarę proste, natomiast najtrudniejsze wbrew pozorom do przeprowadzenia, mimo tego pierwszego o tych kaskach, które jest rzeczywiście łatwym zapisem ustawowym, to jest przeprowadzenie zmian, w wyniku których odpowiedzialność za to, co czynią ich dzieci, ponosili rodzice. Dlatego, że dopóki będziemy musieli to poprzez sądy, ja mówię o policji oczywiście, rozstrzygać, wtedy egzekwowanie złego zachowania na drodze nie będzie takie proste. Ja osobiście uważam, że najważniejszą rzeczą jest jednak świadomość rodziców.
Edukacja i rozmowa.
Czy świadomość rodziców, która polega właśnie na edukacji, no w szkole również. Szkoła również ma tutaj ogromne pole do popisu. My w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego robimy szereg takich szkoleń dla tych...
Bo też macie hulajnogi elektryczne.
Bo też mamy i to takie naprawdę profesjonalne. Robimy szereg szkoleń, gdzie się uczy młodzież, jak powinno się taką hulajnogą jeździć, ale najważniejsze jest to, co powiedzą rodzice. Jeżeli rodzice nakażą korzystanie z hulajnog w kasku ochronnym, jeżeli uświadomią dzieci, którędy...
Powiedzą, jak to jest niebezpieczne, na przykład jazda
bez kasku. I pokażą efekty jazdy bez kasku, kiedy młody człowiek, no musi to, obrazy docierają do świadomości. Nie słowa, nie paragraf, nie przepisy. On musi widzieć...
No i też wytłumaczą, żeby nie jeździć na przykład w słuchawkach, nie jeździć za szybko po chodniku.
Nie rozmawiać
przez telefon. I to będzie chyba najprostsze, motorowy. Takie najszybsze do wprowadzenia, bo nie wymaga przepisów, a wymaga jedynie świadomości i rozmowy.
To prawda, tylko ja mam nadzieję, że ta świadomość rośnie w naszym społeczeństwie.
No statystycznie więcej hulajnóg, więcej zdarzeń, więcej rozmów.
Dokładnie, mamy teraz okres wakacyjny, okres letni, kiedy te hulajnogi są bardzo często używane i dlatego też tych zdarzeń z tymi hulajnogami jest więcej. Ale to, o czym mówiłem na początku, najważniejsze, wprowadźmy zapis obligatoryjnej jazdy w kaskach. I tu przy okazji jednego procedowania jazdę w kaskach można zastosować nakaz zarówno przy hulajnogach,
jak i na rowerach. I kończymy w ten sposób naszą rozmowę na temat tego, jaką hulajnogą elektryczną możemy jeździć, gdzie możemy taką hulajnogą jeździć i kończymy tym wnioskiem, że na razie, dopóki nie ma zmian w przepisach, sami musimy się trochę o siebie zatroszczyć i rozmawiać z najmłodszymi użytkownikami właśnie tych hulajnóg o tym, jak bezpiecznie jeździć. A gościem audycji Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok był Mirosław Oliferuk, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.